Rozpoczynamy nasze dzisiejsze spotkanie z gośćmi ze wspólnoty Al-Anon. Pani Tereniu, dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani.
Będziemy wędrować.
Będziemy, wspólnie.
Zgodnie z Waszymi tradycjami w tym roku kalendarzowym wędrujecie.
Tak.
To będzie piąta tradycja.
Tak. Tradycja ta brzmi: każda grupa rodzinna Al-Anon ma tylko jeden cel. Niesienie pomocy rodzinom alkoholików. Realizujemy to poprzez stosowanie 12 stopni w naszym własnym życiu, przez rozumienie i dodawanie otuchy naszym pijącym krewnym oraz przez serdeczne przyjmowanie i okazywanie zrozumienia rodzinom alkoholików. Tak brzmi ta tradycja.
I w odniesieniu do Pani doświadczeń, do Pani odczuć, Pani refleksji, pewnie usłyszymy teraz historię, Pani historię i Pani spojrzenie na tę piątą tradycję. Ale zanim Pani rozpocznie i oddam mikrofon, przypomnijmy, że jak w każdą drugą środę miesiąca, czynny jest telefon zaufania, telefon rodzinny grup Al-Anon. I poproszę o podanie i przypomnienie numeru.
Ten telefon to 696 664 890.
Będzie czynny do północy, ale poza dzisiejszym wieczorem Państwo także miewają dyżury przy tym telefonie?
Oczywiście, że tak. Dyżury są w poniedziałek i w czwartek, ale każda osoba, która potrzebuje pomocy, jeśli zadzwoni w ciągu tygodnia, to osoba dyżurująca ma taką możliwość oddzwonić i udzielić tej pomocy. Także proszę śmiało dzwonić, proszę się kontaktować, ponieważ my doskonale rozumiemy, że problemy są bardzo poważne i my chcemy pomóc Państwu. Także zapraszamy jeszcze raz.
Ja tylko przypomnę, że ten numer telefonu widnieje na naszej stronie internetowej Radia Lublin w zakładce Przystanek Noc. Można zajrzeć i także skorzystać, jeśli ktoś nie zanotował. A teraz czas dla Pani Tereso.
Dziękuję bardzo. Chcę się podzielić swoim doświadczeniem, swoją refleksją i nadzieją, swoją siłą, jaką zdobywałam w Al-Anon do mierzenia się z problemami alkoholizmu w mojej rodzinie, wśród moich najbliższych. Tradycje są takim kręgosłupem dla naszej wspólnoty. One pomagają nam jako grupom utrzymać się w całości, żeby właśnie był ten jeden cel, o którym mówi właśnie tradycja piąta. Niesienie pomocy rodzinom alkoholików. I ja, jak przyszłam do wspólnoty, oczywiście zbuntowana przeciwko alkoholizmowi moich najbliższych, nie chciałam przyjąć do wiadomości i nawet nie rozumiałam, na czym polega niesienie pomocy rodzinom alkoholików. I ja przyszłam bardzo zbolała, cierpiąca, użalająca się nad sobą. Przyszłam po receptę, przyszłam, żeby ktoś coś mi powiedział, dał, żebym mogła spokojnie wrócić do domu, zastosować i to miała być magiczna różdżka na rozwiązywanie wszystkich problemów, jakie w moim domu się pojawiły, związane z tą chorobą. Oczywiście nie otrzymałam takiej czarodziejskiej różdżki i nie rozumiałam, na czym to polega, to niesienie pomocy. Dzisiaj to rozumiem.
A jak to się stało, że Pani trafiła do Al-Anon? Ktoś Panią zachęcił? Gdzieś Pani usłyszała? Jak to się stało?
Oczywiście szukałam. Nie wiedziałam, że w ogóle, że to jest to, alkoholizm jest chorobą. Od tego trzeba zacząć. Uważam, że to jest zła wola, złośliwość.
Ale najczęściej tak jest i właściwie taka opinia funkcjonuje. Także do dziś często.
Takie ogromne poczucie wstydu za tych, którzy pili. Za wszystko, co się złego działo w mojej rodzinie. Nie pozwalało mi pójść i poprosić kogoś o pomoc, ale mimo wszystko szukałam. Pierwszym sygnałem była telewizja, I program pani Wasilewskiej, Halszki Wasilewskiej, Wódko pozwól żyć, który był bardzo późno w nocy. Później był etap szukania pomocy w przychodni zdrowia psychicznego w Lublinie, to wtedy było na Królewskiej, ale tam niestety usłyszałam tylko jedno, że się mogę rozwieść, a to nie o to chodziło. Ja chciałam ratować rodzinę, a nie się rozwodzić z moim mężem. I następny etap to był taki etap przeczekiwania, próbowania po swojemu różnych metod, które absolutnie nie przynosiły efektu, a wręcz odwrotnie pogłębiały tylko chorobę.
Tak jak to panie mówią często, oczywiście otwierając cudzysłów, domowymi sposobami.
Tak, oczywiście.
Które nijak domowe się sposoby mają do problemu.
Dokładnie. To nie działa jak choroba każda inna. Niestety tu nie można dać pigułki, tu nie można powiedzieć połóż się, odpocznij i będzie wszystko dobrze. Niestety wiem dzisiaj, jakie spustoszenie w umyśle chorego człowieka powoduje alkoholizm. I w związku z tym nie da się tak prosto domowymi sposobami i syropkiem wyleczyć alkoholizmu. Usłyszałam świadectwo w swoim kościele parafialnym alkoholika i jego żony i w tym momencie zrodziła się we mnie decyzja, tak, ja przyjdę na to spotkanie, posłucham. I w ten sposób to w moim przypadku się zadziało. Przyszłam, mimo że byłam razem z mężem w tym kościele, mąż oczywiście nie chciał ze mną pójść na spotkanie, bo to również było dla mężczyzn, dla alkoholików takie spotkanie obok sali. Nie chciał, ja przyszłam. Jeszcze raz ta pani powiedziała o swoim doświadczeniu i ja w to uwierzyłam.
I to była taka męska decyzja. Pani decyzja.
Moja decyzja, tak. Moja bardzo trudna decyzja, muszę powiedzieć, ponieważ ja, która bardzo bałam się swojego męża, mój mąż nie używał przemocy fizycznej, tylko psychiczną, a żyjąc od dziecka w rodzinie alkoholowej, gdzie mój ojciec był alkoholikiem agresywnym, a mój mąż był alkoholikiem tak zwanym na dobrym humorze, więc ja to miałam tak błędne pojęcie o chorobie, o tym, co się tak naprawdę dzieje w moim domu. Dlaczego dzisiaj jest dobrze, jutro jest źle, dlaczego mąż się czepia bez potrzeby i tak dalej. No więc to było jak na huśtawce. Nieumiejętność radzenia sobie z wieloma rzeczami, a na zewnątrz maska kobiety, która jest silna, odważna, która idzie przebojem przez życie, a w nocy poduszka, płacz i tego typu uczucia, emocje, które nie pomagały w rozwiązywaniu tego problemu, a wręcz odwrotnie nawywarstwiała się we mnie moja złość, moja frustracja, moje niepogodzenie się ze światem.
Pani ból.
Mój ból, mój fizyczny, psychiczny, ogromny ból i ból moich dzieci. I jak przyszłam do tej wspólnoty, jak oni mi powiedzieli, że ja mam nieść pomoc rodzinom alkoholików, to byłam spulwersowana. Przecież to ja potrzebuję pomocy. Moja rodzina potrzebuje pomocy. Ja mam komuś jeszcze pomagać? Ale doszedł do wniosku, że skoro są ludzie, którzy mnie pomogli, ponieważ powiedzieli mi przyjść, przynieść ciało, a dusza przyjdzie w następnym etapie. Czyli przyjdzie zrozumienie, przyjdzie wiedza, przyjdzie ciepło i miłość od tych osób, którego ja nie doświadczałam na co dzień. W zrozumieniu, w przejściu przez te wszystkie etapy tej choroby i w uratowaniu przede wszystkim siebie. To nie było łatwe. Czyli dla mnie, jak już zaczęłam rozumieć, o czym mówi ta tradycja, dlaczego ona jest tak ważna, to doszłam do wniosku, że ta tradycja jest tradycją miłości. Otrzymałam, więc twoim celem następnym jest niesienie pomocy innym, bo ja już znalazłam swoje miejsce i ja już tu się zakotwiczyłam. Ja już miałam koleżanki, znajome, które pomagały mi w radzeniu sobie, w takim codziennym radzeniu sobie z tymi problemami, które nagle się pojawiały. Ja nie umiałam sobie poradzić, więc był telefon do koleżanki z Alaną, do kolegi nawet z AA, który mi, mając swoje doświadczenie, umiał to wytłumaczyć w prosty sposób, żebym ja to zrozumiała.
Takie dobre podaj dalej.
Takie dobre podaj dalej. No więc jeżeli te tradycje są tutaj, w tej wspólnocie, ja przyszłam tu dobrowolnie, więc ja chcę te tradycje przekazywać dalej. Czyli chcę nieść pomoc rodzinom, czyli takim samym kobietom, matkom, żonom, siostrom, dzieciom, jak ja. Bo ja te wszystkie etapy przeszłam. A mając dzieci i mając syna, bałam się już na samym początku, aby moje dziecko nie poszło w tym samym kierunku, co jego ojciec. Bo w rodzinie tego typu przykłady miałam bardzo dużo i do dnia dzisiejszego mam. Więc jak to realizować? Jak to robić? Teraz ja mówię wyraźnie. Stosuj program 12 stopni we własnym życiu. Czyli po kolei bezsilność, uwierzenie w siłę większą, pomoc innym, praca nad sobą. Czyli te wszystkie etapy, czyli jak w tamtym roku.
Tak, te szczebelki drabiny, po których się wspinałyście, tak, panie, do 12.
Do 12 stopnia, a teraz mamy następną drabinkę, czyli nasze tradycje. Czyli zrozumieć te stopnie, wprowadzić je we własne życie i dodawanie otuchy. Co to znaczy dodawać otuchę naszym pijącym krewnym? Czyli ja pełna złości, agresji w stosunku do swojego alkoholika, tak. Ja mam mu dodawać otuchę.
No, zdawałoby się zupełnie nierealne, tak? Jak to zrobić?
Tak. Ja, która mam złość, jak ja mam to zrobić? Dodawać otuchę. Ale program mi powiedział, zajmij się w pierwszym rzędzie sobą, ucz się odkrywać te swoje zalety, wady, które masz i ucz się, co to znaczy choroba alkoholowa. Czyli tak na dobrą sprawę, to ja miałam wykonywać cele programu 12 kroków Alanon, żeby nauczyć się prawidłowo dodawać tej otuchy. Czyli jeżeli na przykład ja miałam taką sytuację, mój mąż przyszedł taki moment, poprosił o pomoc, tak? Ja nie jestem specjalistą od alkoholizmu. Sama jestem bardzo zaburzona, sama jestem pogubiona w tym wszystkim. Więc, a już wiedząc, gdzie taką pomoc uzyskać, umówiłam nas do pani terapeutki w przychodni uzależnień.
W momencie, kiedy poprosił o pomoc.
Kiedy poprosił, właśnie. To jest bardzo ważne, żeby pozwolić swojemu alkoholikowi na podjęcie jego decyzji. Ja chcę się leczyć. Potrzebuję pomocy. Ja już nie daję rady. Ja sam już nie potrafię. Nie jest to łatwe czekać na taką decyzję, kiedy najbliższa ukochana osoba pogrąża się w tym uzależnieniu.
Lata całe często, prawda?
Tak, mój mąż pił 17 lat. Więc dochodziło do bardzo dramatycznych sytuacji w naszym domu. Jak on już poprosił o tą pomoc, więc ja już miałam wiedzę, gdzie ja mam pójść, co ja mam zrobić, w jaki sposób go pokierować. Być przy nim. Nie robić za niego. Nie zmuszać go do takich czy innych działań. Bo jeżeli to nie będzie jego, on tego nie zrobi. On może powiedzieć i tak ja pójdę, ja zrobię i tak dalej. Czyli następna manipulacja, następne oszukiwanie. To ma być tak jak program Al-Anon mówi, mam być w zgodzie ze sobą i swoją siłą wyższą, tak samo alkoholik musi sięgnąć swojego dna. Jakie ono jest i kiedy ono nastąpi, to ja tego nie wiem. I tak na dobrą sprawę, z doświadczeń naszych kolegów z AA, różne są przypadki.
No tak, czasem panowie w tę ostatnią środę miesiąca, kiedy spotykają się na naszej antenie i przekazują swoje świadectwa, opowiadają o tym, jak często znaleźli się we wspólnocie tylko dlatego, żeby już nie słuchać.
Co mówi żona,
tak? Żeby już po prostu wykonać ten ostatni krok, ostatnią możliwość wykorzystać. Często to były poszukiwania wieloletnie, prawda? Ale co podkreślali, że niezależnie od tego, że znaleźli się głównie po to, żeby już było cicho, spokojnie i żeby już nie słuchać, to coś ich tam w tej wspólnocie zatrzymało, zachwyciło. Sprawiło, że nabyli zaufania. Także różne są drogi dochodzenia do tego nowego, dobrego życia przez każdego z bohaterów tych ostatnich wieczorów we środę na naszej antenie. To tak między słowy. Proszę bardzo, proszę powrócić do swojej opowieści.
I w związku z tym, jeżeli mój mąż sięgnął tego dna i poprosił o pomoc, oczywiście na umówione spotkanie poszliśmy obydwoje. Pani terapeutka odpowiednio porozmawiała ze mną wspólnie, odpowiednio porozmawiała z moim mężem. I efektem było to, że jeszcze tego samego dnia trafił na terapię dla alkoholików. Czyli zaczął się leczyć. Oczywiście leczenie z alkoholizmu jest procesem, wymaga od rodziny dużo cierpliwości, dużo takiej wewnętrznej pracy nad sobą, by nie biegać i nie usuwać pyłków spod nóg, bo to nie przynosi efektów, tylko nauczyć się przekazywać tak zwaną informację zwrotną. Jest to co prawda termin terapeutyczny, ale bardzo pomocny. Ja to zaobserwowałam, kiedy mój mąż był poddenerwowany, kiedy zaczął się, tak cudzysłowie mówiąc, czepiać żony, dzieci i w ogóle wszystkiego, czyli był to sygnał dla mnie, że coś się z nim dzieje nieprawidłowego, że być może głód substancji chemicznej jest w nim tak duży, że sobie z tym nie radzi, że chciałby się napić. Tutaj jego myślenie już troszeczkę się zaczyna zmieniać i walczy sam ze sobą. I w tym momencie, kiedy ja łatwo będę brała na siebie poczucie winy, że nie zrobiłam, nie sprzątnęłam, czy nie tak się właściwie zachowałam, o co ma mój mąż pretensje, więc to nie będzie pomoc. To nie będzie, nawet jeżeli ja czegoś nie dopełniłam, to nauczyłam się jednej rzeczy, mówić: okej, przepraszam, ja to zrobię. A ty się zastanów, dlaczego zachowujesz się nieadekwatnie do sytuacji. Bo tak jak na plakacie było, że zupa jest zasłona, tak?
Tak, wystarczy to, że zupa jest zasłona.
Tak, to nie jest odpowiednie zachowanie alkoholika, żeby robić w domu awanturę. Ale tak bywa. Jeżeli ja zachowam spokój, zachowam dystans do tego, co się dzieje, nie podejmę tak zwanej rękawicy.
Nie wejdzie pani w ten konflikt słowny.
Nie wejdę w tą jego manipulację mną i daną sytuacją. Więc ja zachowam się prawidłowo, dam mu sygnał, że przepraszam, ale to z tobą coś się dzieje nieprawidłowego. Zastanów się, dlaczego się tak zachowujesz. Wielu z nich się zatrzymuje. Ja wiele razy podejmowałam mimo wszystko tą dyskusję słowną, potem się czułam bardzo źle, miałam poczucie winy, później wiedziałam, rozmawiałam ze swoją sponsorką, że nieadekwatnie się zachowałam do danej sytuacji i to był tak, jeden krok do przodu, dwa do tyłu i znowu dwa kroki do przodu, ale już był tylko jeden do tyłu. Czyli następował we mnie ten proces zrozumienia, jak ja mam się prawidłowo zachowywać w stosunku do osoby chorej. Czyli to jest trudne, to nie jest łatwe, ale skoro moje życie do tej pory było bardzo trudne, więc podejmę jeszcze jeden trud. Nauczenia się, jak ja mam właściwie reagować. Czyli mam zachować spokój. Mam nie odpowiadać na każdą zaczepkę. Mam uczyć się słuchać i słyszeć. A to są dwie różne sprawy. Więc to jest nauka. No nie jest łatwa, ale jest możliwa.
Jeszcze taka akademia cierpliwości.
Bardzo dużej cierpliwości. Ja, która zawsze byłam taką osobą pełną energii, działań, szybko, biegiem, bo to trzeba załatwić, tamto trzeba.
To słychać, więc... pani Teryny.
Jestem do dzisiaj taka. Tak. Więc uczenie się tej cierpliwości nie było proste. Nie, ale przyniosło to efekt. Oczywiście ta cierpliwość przyszła w dużej mierze dzięki doświadczeniom moich koleżanek ze wspólnoty. Chodziłam często na otwarte mityngi AA, ponieważ mój mąż nie dzielił się ze mną swoimi uczuciami, emocjami, a my na początku, jak nasi mężowie są już we wspólnocie, to chciałybyśmy nawiązać dialog, chciałybyśmy takich rozmów spokojnych, małżeńskich, rozwiązywania konfliktu. Nie, to tak nie dzieje się. To nie jest bajka, to jest twarde życie i wiele łez później, mimo trzeźwości mojego męża, wiele łez mnie jeszcze kosztowała ta droga, ale mimo wszystko w tej wspólnocie była nadzieja. I właśnie to niesienie pomocy rodzinom alkoholików, na czym to polegało w moim przypadku? To polegało na tym, że jeżeli trzeba było właśnie podjąć dyżur telefoniczny, ja się zgłaszałam. Trzeba było pojechać na inną grupę, wesprzeć inną grupę. Ja byłam. Ja na początku swojej drogi we wspólnocie przez pierwsze 5 lat nie opuściłam ani jednego meetingu. Co tydzień byłam na meetingu, a były takie momenty, kiedy było mi trudno, to nawet potrafiłam być 3 razy w tygodniu na meetingu. Mimo dzieci, mimo pracy zawodowej, wielu sytuacji życiowych, jakie były. Dla mnie meetingi to było święto, to było coś, gdzie ja zyskiwałam nadzieję, gdzie ja zyskiwałam bardzo dużo ciepła i miłości i zrozumienia.
Taki pokarm.
Bardzo, bardzo duchowy pokarm, czego nie otrzymałam ani w mojej rodzinie od męża, ani w mojej rodzinie biologicznej, bo niestety zaburzone rodziny nie umieją kochać. Alkoholik nie umie kochać siebie, no więc nie da mi miłości. Tutaj nie ma się co oszukiwać. Jeżeli wejdzie w uzależnienie i tej miłości, tej troski otrzymałam właśnie od moich koleżanek i kolegów we wspólnocie, więc ja tą opiekę otrzymałam i tą opieką starałam się otaczać osoby, które tak samo jak ja przyszły kiedyś zagubione, zapłakane, z bólem serca i nie tylko, z różnymi chorobami, nawet psychosomatycznymi.
No tak, bo tak się często zdarza przecież.
Bardzo często, bardzo często. Więc ja byłam. Ja bardzo chętnie dzieliłam się świadectwem. Tak jak kiedyś ta pani, tak samo i ja. I jak trzeba było jechać do innego miasta, do innej parafii nawet, tutaj na Lubelszczyźnie, więc ja jeździłam. I ja nie miałam problemów z zachowaniem anonimowości, bo ja mówiłam o sobie. a nie mówiłam mój mąż, mój tato, mój brat i tak dalej, i tak dalej. I ja wiedziałam, że mogę spotkać kogoś z członków mojej rodziny, czy znajomych, czy przyjaciół. I mogą być różne sytuacje w moim domu, kiedy mój mąż się dowie, bo mój mąż nie był zadowolony, że ja chodzę do Al-Anon, nawet jeśli on poszedł do AA, dlatego że zmiany, jakie we mnie następowały, jemu nie odpowiadały. Bo z żony, która była cicha, uległa i która wykonywała wszystkie polecenia bez zastrzeżeń, nagle pojawia się kobieta, która ma własne zdanie, tak? Która się nie zgadza na pewne zapotrzebowania mojego męża, więc na jego czasami zdanie, na jego opinię, więc nastąpiły tutaj konflikty. Na to też trzeba być przygotowanym, że mimo trzeźwości dochodzą jeszcze nasze charaktery. Każdy mimo wszystko z nas jest innego domu, inaczej wychowanych. I uczenie to jest tak jak w szkole. Uczenie się na nowo życia. Na nowo, zupełnie na nowo. Stare zachowania i stare reakcje czasami wręcz przeszkadzają w tym nowym stylu. Bo ja chcę na meeting Al-Anon, mąż chce na meeting AA, a tu jakaś sytuacja wychodzi, więc trzeba podejmować decyzję na nowo. Trzeba się zastanowić, kto ma ustąpić, czy mąż, czy ja, tak? No to jest nowa sytuacja, więc ja wiedząc, że takie historie są...
Była pani na to przygotowana?
Byłam na to przygotowana, tak. Uczyłam się tego za każdym meetingu i ja się dzieliłam właśnie tymi świadectwami, swoim świadectwem z innymi ludźmi. Więc dużo, dużo takich rzeczy było. Umiałam sobie to poukładać. Umiałam zadbać już o siebie na tyle, że moje dzieci wiedziały, bo ja chodziłam najpierw w poniedziałki na meetingi, że poniedziałek to jest 2 godziny dla mnie, a że miałam niedaleko, więc tego czasu poza domem nie spędzałam dużo, a nawet jak gdzieś wyjeżdżałam, to nawet mój syn już dorósł, więc miał prawo jazdy, więc mnie zawoził do innych miejscowości. I tak jak my, mamy, chcemy, żeby nasze dzieci trafiły do wspólnoty, żeby się uczyły tak samo jak i my, to kiedyś pytając mojego syna, mówię, może ty byś poszedł na terapię, może ty byś uczył się tego, jak to trzeba. To mi syn powiedział, mówi, wiesz mamo, wożąc was kobiety i słuchając tego, o czym wy mówicie, ja już mam lekcję.
Swoją terapię.
Właśnie o to chodzi. O
Pani
to
Tereniu,
chodzi.
Jeszcze słowo, zanim się rozstaniemy, do tych z państwa, którzy nas słuchają i być może chcieliby się z wami skontaktować, a może nie do końca są przekonani, czy już są gotowi. Co by pani powiedziała?
Powiedziałam, że trzeba się odważyć, że trzeba ratować. Najważniejsza jesteś ty, kobieto, mężczyzno, który masz problem w swojej rodzinie, by uratować siebie, swoje życie i uratować swoje dzieci, bo to jest nasza przyszłość. Samemu nie da się tego problemu rozwiązać. Samemu nie da się pokonać choroby alkoholowej, bo jest to choroba duszy, ciała i umysłu. I tak samo my jesteśmy chore, mimo że bardzo trudno to zrozumieć, na czym to polega, ale wyprostowanie naszych ścieżek jest możliwe. Jest możliwe odzyskanie pogody ducha, jest możliwe odzyskanie nadziei na lepsze jutro, na życie w większym komforcie psychicznym i w lepszym zdrowiu fizycznym. Bo ja jestem tego przykładem i moje koleżanki również. My po prostu czekamy z ogromną cierpliwością, z ogromną miłością, z szacunkiem dla każdego, kto tylko zechce przyjść i skorzystać z tej pomocy, jaką my oferujemy. Moje życie i życie moich dzieci świadczy o tym, że ten program działa i jest skuteczny.
Pani Tereso, jeszcze raz przypomnijmy numer telefonu zaufania 696.
96, 664, 890. Zachęcamy, naprawdę. Tu są ludzie, którzy pomogą i w każdym momencie służą doświadczeniem, siłą i nadzieją. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. 696, 664, 890. Telefon zaufania grup rodzinnych Al-Anon do godziny 24. Dziś w czasie naszego przystanku noc. Dziękuję pani Tereso.
Dziękuję bardzo. Dobranoc pani, dobranoc państwu.